Bracia, ponownie mówię, że jest prawdziwe brzemię w szkoleniu takim jak to. Szczególnie mamy brzemię o nowych usługujących braci, młodych usługujących braci, gdy spotkałem wielu braci, którzy dzięki pańskiej łasce i miłosierdziu zostali wzbudzeni i dołączeni do odpowiedzialności w wielu miejscowych kościołach na całej ziemi. I to grono braci szczególnie leży mi na sercu. By ci z was, którzy wyszli po prostu z życia Kościoła, zostali wychowani w życiu Kościoła, dochodzicie teraz do odpowiedzialności. Żebyście Są też bracia, którzy przyszli po prostu do odzyskiwania i także biorą odpowiedzialność. Modlę się także i o was. Niektórzy z nas, starsi wiekiem, jesteśmy tutaj już od dłuższego czasu. Zawsze to nas odświeża. To powoduje, że my sami też możemy się odświeżać, usługując wam w taki sposób. I w taki sposób nasza licencja się przedłuża, w cudzysłowie oczywiście. W taki sposób jesteśmy wciąż odświeżani. Wy nas odświeżacie i nasza służba wobec was odświeża nas. Czy nie czujemy, że Pan jest pośród nas w ciągu tych dwóch dni, sześciu spotkań i także w trakcie, gdy przetrawiamy to wszystko popołudniami? To wszystko jest bardzo ważne. Może już wcześniej słyszeliśmy o tych sprawach, może już o nich wiemy, ale muszę powiedzieć, tak jak na samym początku powiedział Ed, nie stańmy się, nie pozwólmy, by te słowa stały się dla nas czymś znanym, pospolitym, ale by były zawsze dla nas świeże, tak jak byśmy usłyszeli je po raz pierwszy. Pierwsze poselstwo, o którym się podzieliłem, opierały się na książkach wydanych w 65 roku, wiele lat temu. Od tamtego czasu posługa brata Lee bardzo się rozwinęła, ale wizja nigdy się nie zmieniła. Brat Lee nigdy nie zmienił tonu, nie zmienił kierunku, ale wizja stała się szersza. Głębiny prawdy prawda była coraz głębsza. To jest zdumiewające, pełne znaczenia, niezwykłe. I dzięki przemawianiu posługi prowadzeni jesteśmy dalej. Wprowadzani jesteśmy w wiele szczegółów, wręcz w nowe objawienie odnośnie tych właśnie spraw. Jesteśmy tutaj i bez zawstydzenia po prostu powtarzamy te rzeczy. Im więcej je powtarzamy, tym lepiej. To jest księga powtórzonego prawa. Im więcej, tym lepiej. Mam nadzieję, że takie będziemy mieli serce i taki będzie nasz duch. To trzeci dzień i przechodzimy do trzeciej linii związanej z tym szkoleniem. Budowanie Kościoła, ciała Chrystusa. Pierwsza linia poświęcona była wizji, druga wczoraj poświęcona była praktyce. Teraz powinniśmy znać zasady związane z Kościołem, a dzisiaj będziemy mieli poselstwa poświęcone budowaniu Kościoła. Gdy mówimy o budowaniu Kościoła, powiedziałbym, że jest to coś prawie całkowicie czego prawie całkowicie nie ma w dzisiejszym świecie chrześcijańskim. Może gdzie niegdzie jest mowa o tym, o Kościele, ale kto mówi o budowaniu Kościoła? Komu na tym zależy? Zależy na Kościele, który jest ciałem Chrystusa. Co można usłyszeć, to o nauczaniu, że potrzebny nam jest rozwój, jeżeli chodzi o nasze poznanie Boga, czy rozwinięcie jakiejś duchowości, ale tu chodzi zwykle o mój własny wzrost, w jaki ja sposób mogę się zbudować w Chrystusie. Kto mówi, kto nawet myśli, kto ma rzeczywistość budowania Kościoła? Kościół nie powstał sam nagle znikąd. Kościół to nie jakiś cud w tym znaczeniu, w sposobie, w jaki powstał. Kościół to największa rzecz w całym wszechświecie i powstaje on dzięki procesowi, w wyniku procesu. Odnośnie budowania Kościoła wypowiedziane zostało jedno z największych proroctw w 16 rozdziale Ewangelii Mateusza. Po tym, jak objawił swoją osobę i swoje dzieło w cudowny sposób apostołom, uczniowie zobaczyli, że Pan jest Chrystusem, Synem Boga Żywego. Najwyższa wizja dana im została, najwyższa wizja. Pan powiedział: zbuduję mój Kościół. Nic więcej nie było ważne. Nic więcej nie było ważne oprócz tego: zbuduję mój Kościół. Wydaje się, że to jest jedyne dzieło, które Pan wykonuje. Tylko na tym Panu zależy. I tak jest. Nie ma niczego innego na sercu Pana poza Kościołem. Nie ma innego dzieła, którym by się zajmował. Jedynie dzieło budowania Kościoła. To jego jedyne dzieło. Wyjątkowe dzieło. I bracia, jeżeli to widzimy, jakim innym dziełem moglibyśmy się i my zajmować? Dziełem, które nie służyłoby budowaniu Kościoła. Boże pragnienie w tym wszechświecie polega na tym, by uzyskać taką budowlę. Rozpocznijmy więc teraz, przejdźmy do konspektu. Przeczytajmy wspólnie tytuł. Budowanie Kościoła, ciała Chrystusa. Wizja Bożej budowli i wskaźnik naszej duchowości. Będą trzy punkty rzymskie w tym poselstwie. Cieszę się, że to ten konspekt jest zbudowany w taki sposób. Każdy punkt rzymski dotyczy ważnej kwestii, ważnego wymagania i potrzeba się będzie zagłębić w każdy z tych punktów. Zagłębcie się podczas tego szkolenia i po tym szkoleniu. Pierwszy punkt rzymski. Budowanie Kościoła jest celem odwiecznego Bożego zamysłu i planu. To centralny element, ostateczny cel Bożego zamysłu, zgodnie z wszystkimi wizjami i objawieniami w Piśmie Świętym. Słowa są proste, bezpośrednie, ale musimy naprawdę zagłębić się w nie. Przeczytam jeszcze raz. Budowanie Kościoła jest celem. Celem odwiecznego Bożego zamysłu i planu. Czym jest ten cel? Bóg ma zamysł, ma plan. Wiemy o tym. Co jest celem tego zamysłu i planu? Budowanie. Budowanie Kościoła. To centralny element. Centralny element. Ostateczny cel. Ostateczny, wieńczący wszystko cel. Zgodnie z wszystkimi wizjami i objawieniami w Piśmie Świętym. Ten punkt pokaże nam, w jaki sposób, jak jest to stała wizja w Piśmie Świętym. Czytam punkt A. Wizje w Piśmie Świętym związane są z Bożą budowlą. Powiedziałem już, musi to wywrzeć na nas wrażenie, bracia. Młodzi, nowi, odpowiedzialni bracia. Bóg pragnie w tym wszechświecie budowli, Jego budowli. To jest Jego cel. To jest Jego ostateczny cel. I uzyska ten cel. Czyż nie wierzymy, że to największe proroctwo zostanie wypełnione? Zostanie. Pan uzyska to. Jesteśmy pewni co do tego. Jeżeli więc naprawdę szukamy Pana, jeżeli naprawdę jesteśmy naprawdę poszukującymi Jego pragnienia, wtedy, zgodnie z tym, co mówi brat Lee, powinniśmy współpracować z Bogiem w tej kwestii. Powinniśmy iść za Nim w tym. Mieć to samo serce. To samo brzemię. Dawid, jak ujrzymy to za chwilę, był taką osobą. Nic dziwnego, że nazwany był człowiekiem, który był według Bożego serca. Po tym, jak zbudował dla siebie dom, miał to takie ciążące odczucie w sobie. Jakże ja mogę żyć w tym cedrowym domu, pięknym miejscu? Jak mogę pozwolić spocząć moim powiekom, jeżeli Bóg Jakuba nie ma miejsca, w którym mógłby odpocząć? Dawid był taką osobą, według Bożego serca, i miał taki autentyczną troskę o Boże mieszkanie. Dziś, bracia i siostry, jest potrzeba ludzi, którzy będą mieli taką właśnie troskę, żeby Pan Bóg zdobył dom, zbudowany dom w tym wieku na ziemi. Dawidowi zależało na Bożym domu w jego wieku, na jego sposób. To był typ, to był obraz. Dziś znajdujemy się w wieku rzeczywistości, bracia. Mówimy tutaj o czymś rzeczywistym. Starsi, odpowiedzialni bracia, ponad wszystko, ponad zarządzanie w miejscowym kościele, muszą mieć troskę, głęboką troskę, autentyczną troskę. Nie troszczymy się o siebie samych, nie zależy nam na własnych sprawach. Nie zależy nam na jakimś zysku, pustym zysku. Pragniemy służyć Panu wyłącznie, żeby mógł uzyskać zbudowany Kościół. To musi być naszym celem, bracia, naszym celem, który jest Bożym celem. Więc całe, wszystkie wizje w Biblii wiążą się z tym celem. W Biblii obowiązuje zasada pierwszej wzmianki. Czyli dana zasada zostaje ustanowiona, gdy pierwszy raz o czymś się mówi. Jeżeli coś, o czym wspomniane jest po raz pierwszy, ustanawia to zasadę, która później kontynuuje się przez całe Pismo Święte. Jeden. Pierwsza wizja w Piśmie Świętym to wizja Bożej budowli. Tak? Bóg chwały ukazał się Abramowi. Ale to nie była dla Abrama wizja. To Bóg mu się ukazał, ale to nie była wizja. Nie było to coś tak jasnego, klarownego odnośnie tego, co Bóg ma w swoim sercu. Dopiero w 28 rozdziale Księgi Rodzaju Jakub, gdy uciekał przed swoim bratem, udał się na pustynię, było ciemno, noc, był zmęczony. Znalazł kamień, złożył głowę na tym kamieniu i tej nocy przyśnił mu się niesamowity sen. Sen o tym, że niebiosa są otwarte, sen o drabinie ustawionej na ziemi, która sięgała swoim wierzchołkiem nieba, sen o aniołach, którzy wstępowali i zstępowali po tej drabinie. Sen o Jahwe, który był na końcu tej drabiny i obudził się i powiedział, o, to niesamowite miejsce. Czym jest to miejsce? To musi być brama niebios. Niebiosa są tu otwarte. I nazwał to miejsce Betel, co oznacza dom Boży. Mamy tutaj ten podstawowy typ. Mamy tutaj podstawowe typy. Kamień odnosi się do Chrystusa i nas wszystkich, którzy stanowimy część Chrystusa, przeobrażonych ludzi, odrodzonych i przeobrażonych ludzi, członków Jego ciała. Mamy oliwę. Oliwa, którą Jakub miał przy sobie. Zawsze to jest dla mnie pytaniem. Uciekał w obawie o swoje życie, w jakiś sposób zabrał ze sobą oliwę. Ta oliwa to przyjście Boga, który przychodzi jako duch, by w ostateczny sposób dotrzeć do człowieka. Wylał więc tę oliwę na kamień. Co to oznacza? To zespolenie Boga z człowiekiem. To zespolenie Boga z człowiekiem to Betel. To pokazuje nam, że wizja ta dotyczy domu Bożego i zaistnienia tego domu. Ten dom zaczyna istnieć, gdy dokonuje się zespolenie. Gdy jest zespolenie, ma miejsce budowla. Pamiętajmy o tym, bracia. Jest to wizja Bożej budowli. I ta pierwsza wizja daje nam zasadę. Zgodnie z tą zasadą pierwszej wzmianki, Ta wizja, reszta wizji w Biblii musi się wiązać z Bożą budowlą. Punkt drugi. Zgodnie zatem z zasadą pierwszej wzmianki, wizje w Biblii wiążą się z Bożą budową. Dziś wiele się mówi o wizjach, szczególnie pośród zielonoświątkowców. O, ujrzałem wizję. Czerwoną rzekę. Czerwona rzeka wychodzi stąd czy stamtąd. Wizja tego, wizja tamtego. Nawet nie zastanawiajmy się nad tym, czy to są rzeczywiste wizje. Ale nawet gdyby były rzeczywistymi, bracia, musimy ograniczyć siebie do rzeczy centralnej. A tą centralną rzeczą jest Boża budowla. Więc Jakub ujrzał sen. Teraz wiele mówi się, dzisiaj wiele mówi się o snach. Chrześcijanie lubią mówić o snach. Przyśniło mi się to, tamto. Wiecie, prawdziwy sen jest tutaj. To jest Boży sen. Ten sen mówi o zdobyciu domu. Pierwsza wizja w Biblii to sen, to dom Boży, Betel, zbudowany z ludzi zespolonych z trójjedynym Bogiem. Pamiętajmy o tym, bracia. Punkt D. Ostatnią wizją w Piśmie Świętym, powiększoną, całą wizją jest Nowa Jerozolima. Jan został uniesiony w zachwyceniu na wysoką górę i tam coś zobaczył. Ostateczną rzecz. Ostateczną wizję. Wizję wszelkich wizji. Zwieńczenie wszystkich wizji w Biblii. To jest powiększona wizja. To jest cała wizja. Tą wizją jest zbudowane miasto, Nowa Jerozolima. Ostateczne zwieńczenie, ostateczne zespolenie trójjedynego Boga z Jego trójczęściowymi wybranymi. Widzicie to, bracia? Boża budowla. Boża budowla jest, stanowi treść wszystkich Bożych wizji. Punkt pierwszy. Wizja otrzymana w Betel stanowi nasienie wizji, a wizja Nowej Jerozolimy żniwo wizji. Pomiędzy nimi jest rozwój, wzrost. Dwa. Pomiędzy wizją Betel a wizją Nowej Jerozolimy w Biblii znajdują się liczne wizje. Wizje te są wzrostem, powiększeniem, odzyskiwaniem, a nawet powiększeniem powiększenia nasienia wizji. Przypatrzmy się temu. A. Mojżesz przebywał na górze przez 40 dni i 40 nocy. Dlaczego zajęło to tyle czasu? Dlaczego spędził tak dużo czasu tam? Ponieważ cały ten czas potrzebny był Jahwe Bogu, by objawić Mojżeszowi w największych szczegółach wizję swojej budowy. Gdyby Bóg dał Mojżeszowi tylko 10 słów, 10 przykazań, i Bóg użył swojego własnego palca, by napisać te 10 słów, nie wiem, może zajęłoby mu może z 10 minut, ale 40 dni, 40 nocy. To było daleko więcej ponad te 10 słów, 10 przykazań. To była szczegółowa wizja dotycząca budowania przybytku. Jak Mojżesz powiedział, jak Pan powiedział, to jest wzór, wzór na górze, który Wam ukazałem. Wzór. W trzecim punkcie rzymskim będziemy mówić o Bożym domu, który jest dzisiaj prawem w pewnym sensie. Boży dom jest Bożym wymaganiem dzisiaj wobec Bożego ludu, jeżeli chodzi o zachowanie się i postępowanie Bożego ludu. Mojżeszowi Bóg dał przykład, wzór, wzorzec. Ten wzorzec w takich szczegółach jest czymś, co nami powinno rządzić. Ta wizja powinna rządzić nami. Nie tylko Mojżeszem, ale powinna rządzić całym domem Izraela, żeby cały dom Izraela zachowywał się, postępował zgodnie z tym wzorcem, wzorcem przybytku. Powinni oni to znać, powinni według tego żyć. I nie możemy zbudować ani nie uczynić niczego na własny sposób. Ten projekt dany już został przez Boga. Musimy studiować przybytek, musimy studiować świątynię, bracia, żeby wiedzieć, czego Bóg pragnie dzisiaj. Mojżesz zobaczył wizję budowli przybytku. Ujrzał prawdziwą wizję niebiańskiego wzoru Bożej budowli. Wizję, która była wzrostem nasienia. Ponieważ wizja Mojżesza nie była nasieniem. Wizja Mojżesza była wzrostem wizji, która pojawiła się u Jakuba. Tam było nasienie. Mojżesz ujrzał rozdział po rozdziale w Księdze Wyjścia, ujrzał wizję domu, przybytku, wzrostu. B. Dawid zobaczył kolejną ważną wizję. Wizję świątyni, powiększenia przybytku. Dawid, mimo iż Pan nie pozwolił mu, żeby zbudował świątynię bezpośrednio, pozwolił mu zgromadzić materiały, jednak dał mu zobaczyć wizję świątyni. O co tutaj chodzi? To to, że Dawid miał wizję, miał zobaczył świątynię. Nie tylko przybytek, ale powiększenie tego przybytku. Bóg na pustyni był Bogiem namiotu spotkania. Bóg przybytku. Bóg swego świadectwa. Ale po wejściu do dobrej ziemi, pięknej ziemi, Bóg pragnął stałego miejsca, stałego mieszkania. To był powiększony przybytek. Wspanialszy przybytek. I to ujrzał Dawid. Teraz Ezechiel. W świetle Księgi Ezechiela, rozdziałów od 40 do 48, świątynia, którą zobaczył Ezechiel, była powiększeniem świątyni oglądanej przez Dawida. Musimy zagłębić się w studium życia Księgi Ezechiela. W 71 roku brat Lee się tym dzielił. Możemy powiedzieć, że pierwszym studium życia nie była Księga List do Rzymian, ale Księga Ezechiela. Teraz jest to powiększenie świątyni Salomona. W tych rozdziałach od 40 do 48 Księgi Ezechiela pokazany jest w szczegółach. Świątynia, ta budowla powiększonej świątyni. Mamy tutaj te słowa powiększeniem. Następnie wizja Zachariasza wiązała się z odzyskaniem świątyni. Odzyskaniem świątyni. Wizja zaś Daniela, który był w praktyce nie aż tak bardzo w odzyskiwaniu, gdyż pozostał w Babilonie, ale jego wizja także wiązała się ze świątynią w ostatnich czasach. Możemy przeczytać te wersety. Teraz przechodzimy do Nowego Testamentu, do wieku rzeczywistości. Listy ukazują nam wizję Kościoła, którą w swoich czasach zobaczyli apostołowie, przede wszystkim Piotr i Paweł. Mamy tutaj odnośniki. W pierwszym liście Piotra mowa jest o tym, że my także jesteśmy budowani, budujemy się. Jesteśmy żywymi kamieniami i budujemy się w żywy dom. Święte kapłaństwo. Także Paweł o tym mówił w liście do Efezjan w drugim i w czwartym rozdziale, że budujemy się na świętą świątynię w duchu. Jest to ciało Chrystusa. Jest to świątynia. Jest to bardzo stała wizja, czy taka konsekwentna wizja. Ostatnią wizję, zwieńczoną wizję ujrzał apostoł Jan. Już o tym wcześniej mówiliśmy, o tej wizji, którą zobaczył Jan w Księdze Objawienia. Jeżeli udamy się do Ewangelii Jana, wiemy, że ta księga, ta Ewangelia jest Ewangelią życia i budowania. Od rozdziału drugiego do końca tej księgi Pan mówił o świątyni. Świątyni swego ciała, które zostanie zbudowana. Zbudzona. I te rozdziały, te kluczowe rozdziały Ewangelii Jana od 14 do 17 mówią nam o tej głębokiej budowli ciała Chrystusa. Świątyni Bożej. Niedawno o tym mówiliśmy podczas jednej z konferencji. Chyba podczas konferencji chińskojęzycznej. Zagłębmy się w to. Punkt E. Potrzebujemy wizji, by widzieć Bożą budowlę. Jeśli jesteśmy otwarci na Pana i szukamy Go, ostatecznie wizja stanie przed nami otworem i zobaczymy ją w swoim duchu, a Boża budowla stanie się dla nas wizją. Bracia, nie możemy po prostu słuchać tylko o tym, uczyć się o tym tylko, mieć poznanie na ten temat. Ważną rzeczą jest to, żebyśmy to ujrzeli. Musimy widzieć wizję Bożej budowli. Co możemy uczynić? Mamy tu Słowo. Szukajmy Pana. Otwierajmy się na Niego. Zagłębiajmy się w ducha. Miejmy społeczność na te tematy. Im więcej, tym lepiej. Ostatecznie coś ujrzymy. Nawet ujrzymy coś więcej i więcej. To, moi bracia, powtarzam, sprawi, że będziemy nadawać się do prowadzenia Kościoła, niesienia odpowiedzialności w Kościele. W przeciwnym razie nie będziemy dorastać do standardu. Udaję się do niektórych miejsc. Stan starszeństwa tam jest patrząc na stan starszeństwa, aż wstyd jest. Współzawodnictwo, Młodzi powinni być doskonaleni, żeby nieść odpowiedzialność. Ale gdy przyglądają się temu, jak wygląda starszeństwo w kościele, ci młodzi święci raczej rezygnują, wolą pójść do pracy. Co za wstyd. Nie ma wzorca. Nie ma budowania. Po prostu wzajemne sprowadzanie siebie do poziomu. Nie ma serdeczności, nie ma cierpliwości, nie ma wzajemnego usługiwania sobie, tylko walka, niezgoda. To powoduje, że młode osoby tracą serce. Czuję się bardzo źle z tym. Tak nie może być pośród nas. Starszeństwo musi być czymś bardzo, bardzo pociągającym. Wiecie, o co mi chodzi? Czymś chwalebnym. Czymś, do czego młody brat czułby się naprawdę wdzięczny, że mógłby w czymś takim uczestniczyć. Niech Pan miał nad nami miłosierdzie, nad kościołami w Pańskim odzyskiwaniu. Punkt drugi. Aby urzeczywistniać wizję budowania Kościoła, który jest ciałem Chrystusa, resztka musi wyjść poza obóz do Chrystusa. To jest bardzo ważny punkt. I mam tutaj brzemię. Aby urzeczywistnić wizję budowania Kościoła, Potrzeba resztki. My jesteśmy resztką, bracia. Musimy wyjść poza obóz do Chrystusa. To opiera się na liście do Hebrajczyków, 13 rozdziale, wersetach od 13 do 14. Odnosi się to do historii w Księdze Wyjścia, gdzie w czasie, gdy Mojżesz otrzymywał tę niebiańską wizję na górze, przez 40 dni i 40 nocy te niegodziwe dzieci Izraela, znudziło im się. Nie byli w stanie przejść przez ten sprawdzian 40 dni. Powiedzieli, uczyńmy coś. I to złoto, które przynieśli z Egiptu, które było przeznaczone na budowę świątyni, zbudowali sobie obraz złotego cielca i zaczęli oddawać mu cześć. Gdy Mojżesz otrzymywał wizję przybytku na górze, lud zaczął łamać prawo, które jeszcze nawet nie zostało im dane, obrażając Bożą świętość, obrażając Bożą chwałę, obrażając Bożą sprawiedliwość, ustanawiając sobie bożka, oddając mu cześć. I nie tylko to, gdy Mojżesz zszedł z góry, myślę, że to był Jozue, nie pamiętam, chyba powiedział, czy to jest odgłos walki? Nie, to odgłos muzyki. Co się dzieje? W obozie rozbrzmiewała muzyka. I ludzie co? Bawili się, tańczyli, jedli, świętowali coś. W taki sposób oddawali cześć bożkowi. Mojżesz rzucił te tablice, połamał je na kawałki. Co zrobił?
Of course, we will see. There was
wywołał zwycięzców. W tym wypadku było to plemię Lewiego, którzy mieli zabić swoich krewnych, musiała nastąpić kara ze strony Jahwe. Ale to, o czym tutaj mówimy, Mojżesz opuścił ten obóz. Był w obozie z Bożym ludem przez cały ten czas, aż do tego czasu. Był tam obecny Bóg. Jego obecność była tam z nimi. Ale od tego momentu Mojżesz opuścił obóz. Wyszedł poza obóz. Rozbił sobie namiot poza obozem, gdzie indziej. Od tego momentu tam przebywała Boża obecność. Tam był Boży obłok. To oznaczało, że Bóg przemawiał, rozmawiał ze swoim ludem całkowicie poza obozem dzieci Izraela. Dlaczego? Ponieważ do tego czasu obóz ten stał się czymś innym. Stał się czymś zorganizowanym, czymś związanym z ludzką religią, czymś, co jest ziemskie, czymś, co jest światowe, czymś, co jest zepsute. Bałwochwalstwem. Coś, co nie jest święte. Dlatego Mojżesz musiał to miejsce opuścić. Mojżesz nie oddzielił siebie od dzieci Izraela, ale oddzielił się od tego obozu. Przeczytajmy ten punkt. A. List do Hebrajczyków 13:13 wskazuje, że wierzący mają pójść za Jezusem poza obóz. Czytamy tutaj, że mamy pójść za Jezusem poza obóz. Mamy na sobie nieść Jego pohańbienie. Zarówno w liście do Hebrajczyków, jak i w typologii, obóz symbolizuje organizację religii, która jest czymś ludzkim i ziemskim. Pan został ukrzyżowany, nie w Jerozolimie, ale w miejscu czaszki, poza Jerozolimą. Ponieważ w jego czasie Jerozolima stała się całkowicie upadłym miastem. Był tam judaizm, ludzka religia. Wyjść poza obóz to wyjść poza ludzką organizację religii. Obóz symbolizuje ludzką organizację, natomiast miasto – ziemską sferę. Wszelka religia jest ludzką organizacją i ziemską sferą, które trzymają ludzi z dala od Bożej ekonomii. Bracia, naprawdę musimy to ujrzeć. I wiem, że jest to trudne. Zawsze trudno jest podzielić się takim słowem. Ponieważ musimy coś powiedzieć, coś negatywnego odnośnie dzisiejszej sytuacji w chrześcijaństwie, w religii chrześcijańskiej. Ale przypadło mi w udziale to poselstwo i muszę być wierny. Czwarty punkt. Każda religia, judaizm, katolicyzm lub protestantyzm, która odrzuciła Pana, jest obozem, ludzką organizacją, Pan od niej odstąpił. I piąty punkt. W zasadzie chrześcijaństwo, religijny system, obejmuje grono religijnych ludzi, którzy należą do Pana z imienia i czczą Go ustami, lecz serce nie kieruje się na Niego. Lecz sercem nie kierują się na Niego, tylko na co innego. Przypatrzmy się temu. W przypadku dzieci Izraela w Księdze Wyjścia obóz, w którym mieszkali, stał się zorganizowaną ludzką religią. I Mojżesz musiał opuścić. Mojżesz jest jednym z najwspanialszych typów Chrystusa. Musiał wyjść poza ten obóz. Gdy Pan był na ziemi, religia ta stała się jeszcze gorsza. W Jerozolimie, w świętej świątyni, z tymi wszystkimi świętymi rzeczami, tak zwanymi, judaizm stał się całkowicie ludzką, ziemską religią. Nie było już tam Boga. Bóg był w osobie Jezusa. Prawdziwy przybytek, prawdziwa świątynia była w Panu Jezusie, a nie w tym fizycznej budowli, martwej budowli. Wszystkie te ofiary, które były składane, nie były rzeczywiste. Żydzi w tej religii sprzeciwili się prawdziwemu przybytkowi, prawdziwej świątyni, aż do takiego stanu, że zabili tę świątynię. W pewnym momencie w Ewangelii Mateusza, kiedy to odrzucenie stało się najsilniejsze, Pan Jezus powiedział: ci, którzy są cielesnymi Jego krewnymi, że ich nie znał. To było rezultatem tego odrzucenia, ponieważ ludzie w tej religii odrzucili Pana, w pewnym sensie Pan opuścił albo odrzucił ich. Pan wyszedł z tej sytuacji. To bardzo poważna rzecz. Dzisiaj nie jesteśmy w Starym Testamencie, nie żyjemy w czasach Jezusa. Także nie żyjemy w czasach wczesnego Kościoła, w czasach apostołów. Bez wątpienia pierwszy Kościół był resztką, która wyszła z obozu i cierpiała pohańbienie wraz z Panem. Dzisiaj, 20 wieków później, co powinniśmy zrobić? Bracia i siostry, bracia, nie powinniśmy pozostawać w dzisiejszym religijnym obozie. Czym jest ten religijny obóz? To świat chrześcijański. Judaizm, katolicyzm, protestantyzm, to wszystko jest świat chrześcijański. I musimy oddzielić siebie od tego obozu. Od dnia, w którym przyszliśmy do Pańskiego odzyskiwania, obraliśmy tę drogę, ten sposób. Pańskie odzyskiwanie to droga poza obozem. Droga Pańskiego odzyskiwania to droga odrzucenia. Droga Pańskiego odzyskiwania to ścieżka krzyża. To nie jest popularna droga. To nie jest łatwa droga. Droga Pańskiego odzyskiwania jest trudną drogą. Musimy obrać tę drogę. I wielu z nas może złożyć świadectwo, że musieliśmy złożyć wiele rzeczy w ofierze, zostawić wiele rzeczy. I prawdopodobnie jedną z najtrudniejszych rzeczy było to odczucie odrzucenia. Kto z nas lubi być odrzucony? Raczej wolimy być przyjmowani, akceptowani. Ale z powodu drogi, którą obraliśmy, musimy podążać za cierpiącym Jezusem poza obozem. I bracia, nie kwestionujmy tego. Hebrajczycy w tym czasie, odbiorcy tego listu, byli wierzącymi. Przyjmowali Chrystusa. Byli zbawieni, ale potykali się. Ich pewność była zachwiana z powodu tego, że odbywała się ta ciągła walka, cierpienie, z powodu odrzucenia. Myśleli, co z naszymi krewnymi, którzy wciąż są w tej religii? Co z naszymi przyjaciółmi, znajomymi? Oni wciąż tam są. Czy nie powinniśmy być z nimi? Niektórzy nawet przestali się spotykać. Niektórzy zaczęli wracać do rzeczy ze starej religii. To z tego powodu napisany został ten list, żeby ich wzmocnić, żeby wpatrywali się w Jezusa. Wychodzili z obozu, niosąc Jego pohańbienie. Mam tutaj prawdziwe brzemię, bracia. Chodzi o to, żeby wejść za zasłonę i wyjść poza obóz. Nie chcę wiele czasu na to poświęcić, ale prawdziwie mam brzemię o to, żebyśmy weszli za zasłonę. Jesteśmy powołani, by wejść za zasłonę, ponieważ zasłona, wewnątrz zasłony jest miejsce, w którym mieszka otoczony chwałą Jezus. Tam jest łaska. Tam jest wyniesiony na niebiosa Chrystus. Jest wewnątrz, tam gdzie jest za zasłoną. I mamy tam wejść. Tam jest nasze oparcie. Tam wdychamy niebiańskie powietrze, przyjmujemy niebiańskiego Chrystusa, radujemy się niebiańskimi rzeczami. Doświadczamy Jego łaski. Tutaj jesteśmy, tam jesteśmy zaspokojeni. Mamy największą radość. I to miejsce znajduje się w naszym duchu. Jest ono bezpośrednio połączone z niebiańskim świętym świętych. To, bracia, ta radość poza zasłoną nie służy jedynie nam samym. To radowanie się łaską Bożą nie służy jedynie nam samym. Służy wzmocnieniu nas, zaopatrzeniu nas, byśmy podążali konkretną ścieżką, obrali konkretną drogę, czyli podążali za ukrzyżowanym Jezusem, odrzuconym i cierpiącym Jezusem, byśmy wyszli poza obóz. Czym bardziej wchodzimy poza zasłonę, tym bardziej będziemy wychodzili poza obóz. Im bardziej radujemy się Chrystusem, tym bardziej będziemy dzielili Jego pohańbienie. To powinno iść z sobą w parze. Nie możemy iść za Nim poza obozem, jeżeli nie będziemy cieszyli się Nim za zasłoną. Im więcej się nim radujemy poza zasłoną, za zasłoną, tym bardziej będziemy obierać Jego drogę zarezerwowaną dla resztki. Będziemy obierać nie szeroką drogę, nie popularną drogę, ale wąską drogę. I będziemy cierpieć wraz z Nim ze względu na Jego świadectwo. To, bracia, jest droga Pańskiego odzyskiwania. W tym obozie ludzie wciąż z imienia są Bożym ludem, oddają Mu cześć ustami, ale ich serce nakierowane jest na co innego. Bracia, cielec, muzyka, taniec, rozrywka, to inne bożki, to inny Bóg. To nie różni się niczym od Nebukadnezara, który ustanowił posąg. Cały naród musiał upaść na twarz i oddać mu cześć. Przejdźmy do punktu B. Dzisiaj Bóg potrzebuje resztki, niewielkiego grona zwycięzców, którzy staną na stanowisku utraconym przez cały Kościół i zobaczywszy wizję pierwotnego Bożego zamysłu, wyjdą poza obóz do Chrystusa. Oto dziś jest wiek zwycięzców, wiek resztki. Ponieważ Kościół w większości utracił swoją pozycję, swoją naturę przed Bogiem. Jest potrzeba w związku z tym grona ludzi, którzy ujrzą pierwotny Boży zamysł i postawią swoje nogi na tej ścieżce i wyjdą poza obóz do Chrystusa. Dzisiaj niektórzy wciąż zastanawiają się, jak utożsamić się z wszystkimi członkami ciała. To są słowa brata Lee. Czy to oznacza, że nie wierzymy, że tak wielu autentycznie zbawionych chrześcijan są częściami świata chrześcijańskiego? Czy nie kochamy ich? Kochamy. Wiemy, że są naszymi braćmi i siostrami, Bożymi dziećmi. Absolutnie tak. Ale z powodu tego systemu, z powodu tego obozu, w którym mieszkają, i my też zwykliśmy mieszkać w tym obozie, z powodu tego stanu, tej sytuacji i tego upadku, nie możemy obrać innej postawy, tak jak Lewici, ze względu na Boże świadectwo, nie możemy utożsamiać się z tym obozem, z tymi, którzy są w obozie. I, bracia, to nie jest podział. Niektórzy oskarżają nas, że to wy, odzyskiwanie, robicie podział, oddzielacie się, odróżniacie się. Czy nie robicie kolejnego podziału? Bracia, mając taką wizję, nie jesteśmy podziałem. To nie jest podział, ale to jest oddzielenie. To nie jest podział, ale tak, to jest święte rozróżnienie. I nie dlatego, że jesteśmy, wydaje się, lepszymi ludźmi, silniejszymi ludźmi. Ale musimy wyznać, musimy zaś złożyć świadectwo, w jaki sposób dzięki łasce Bożej ujrzeliśmy tę wizję. Ujrzeliśmy ją naszymi duchowymi oczami. Ta wizja przyszła do nas dzięki tej posłudze i nie możemy jej zaprzeczyć. Zostaliśmy przez nią pokonani i nie mamy innego wyboru. Musimy obrać tę drogę. I to dlatego jest to trudna droga do obrania. trudno ją wyjaśnić. Obieramy tę drogę ze względu na cały Kościół. Znosimy pohańbienie ze względu na cały Boży lud. Niektórzy, to może brzmieć dość arogancko, ale taka jest prawda. Taka jest prawda. Taka jest zasada zwycięstwa. Zwycięzców. Dwa, ponieważ nie taka jest natura obecnego wieku, nie powiedzie się to tym, którzy tak próbują czynić. A, obecny wiek to czas dla zwycięzców, by słuchali oni głosu Pana, którego odrzucono i który znajduje się poza obozem. Niektórzy z nas dotknęli Pana, dotknęli ducha, swojego ducha i bardzo radują się Chrystusem. Ale jeżeli chodzi o Kościół, nie potrafimy przejść przez ten sprawdzian. Nie potrafimy przejść przez to wyzwanie. I odchodzimy od Pana. Tak się dzieje. B. Zamiast próbować w cudzysłowie utożsamiać się z tymi, którzy wciąż są w obozie, powinniśmy wyjść poza obóz do Pana i pójść za Nim ze względu na Jego zamysł. Czy, bracia, jesteśmy bardziej... Czy zawieramy więcej niż Pan? Pan jest zawierający wszystko. Niektórzy opuścili odzyskiwanie, współpracownicy opuścili odzyskiwanie, mówiąc właśnie to, że jesteśmy za bardzo... Nie jesteśmy wszechzawierający, jesteśmy tacy zamknięci. Mówię wam, Bóg jest najbardziej przyjmujący, zawierający, ale także jest najbardziej zamknięty, można by powiedzieć. Nie toleruje niczego, co by go uraziło, uraziło jego naturę, jego samego. Czy myślicie, że Bóg będzie tolerował? Wydaje się, że jest mniej otwarty niż wy. Bracia, tu chodzi o co innego. Trzy, nie wolno nam dostosowywać się do religijnych koncepcji ani ludzkich myśli, tylko do niebiańskiej wizji budowania Kościoła, które jest ciałem Chrystusa, i wyjść poza obóz do Chrystusa. Amen? Czy my postąpimy tak, bracia? Mam nadzieję, że moje silne słowo nie powoduje, że wasze amen jest coraz cichsze. Bracia, czy wyjdziemy poza obóz? Trzy. Boża budowla jest wskaźnikiem naszej duchowości. Bardzo ważny punkt. A. Budowla jest wskaźnikiem wszelkiej duchowości. Sami w sobie nie jesteśmy normą, którą wypróbowuje się naszą duchowość. Nasza duchowość musi zostać wypróbowana przez Bożą budowlę, ciało Chrystusa. Bracia, Bożym celem nie jest uzyskanie grona miłych chrześcijan, grona gorliwych wierzących, ale czy też grona duchowych chrześcijan. Boże dzieło, Boży zamysł polega na zdobyciu grona zbudowanych ludzi. Zbudowanych. Pan pragnie zbudowanej budowli. Nie chce drogocennych kamieni na wystawie, jak w muzeum. Brat Lee sam przyznał, na początku swojej posługi mówił o tym. Bóg chce przeobrazić nas. Także przez cierpienia, przez wszystko, co współdziała. Ale nie po to, żebyśmy stali się jakimś okazem na wystawie. Nie, bracia. Nie jesteśmy dla czegoś takiego. Boże dzieło w nas, Jego przeobrażające dzieło w nas, służy temu, by utworzyć z nas drogocenne kamienie i zbudować nas w święte miasto. Zbudować nas w Jego ciało. Indywidualistyczna duchowość nie jest prawdziwa. Jeśli ktoś myśli, że jest duchowy, jest zaś niezależną, indywidualistyczną osobą, oddzieloną od ciała, jego duchowość jest oszustwem. Rzeczywista i prawdziwa duchowość służy zbudowaniu Kościoła, który jest ciałem Chrystusa. W latach 50. nastąpił bunt na Tajwanie. Dopiero w połowie lat 60. udało się go jakoś okiełznać. Jednym z powodów tego buntu było wywyższanie duchowości a odłożenie na bok podłoża Kościoła, na którym zbudowany jest Kościół. To spowodowało wielkie zamieszanie, wielką burzę. Ta myśl miała wpływ na dużą grupę młodych współpracowników. W tym wypadku nie poszli do świata, nie wrócili do religii, do chrześcijaństwa. Szukali duchowości bardziej niż zbudowania Kościoła, Bożego Świadectwa. Ta wielka burza spowodowała wielkie zniszczenia i przez to nasz brat Lee nauczył się największej lekcji. I pod koniec lat 50. zaczął mówić o wizji Bożej budowli. Ci, którzy mieszkali na Tajwanie, wiedzą, że pierwsze poselstwa na ten temat były wygłoszone właśnie wtedy. Słynne poselstwa na temat Bożej budowli. Pamiętam, jak je czytałem. I gdy przyjechał tutaj do Stanów, brat Lee od razu mówił o wizji Bożej budowli. Ja sam wychowałem się do jakiegoś stopnia, mając wzrok w pewnym stopniu skupiony na osobistej duchowości. Ale dopiero gdy zacząłem czytać te książki i słuchać posługi na ten temat, moje oczy zaczęły się otwierać. I podzielę się z wami małym świadectwem. To potrzeba było trochę czasu, zanim ta trucizna została objawiona, obnażona. Jeżeli wydaje nam się, że jesteśmy tu ze względu na własną duchowość, to jest to trucizna i niełatwo się jej pozbyć. Bracia, chcę to powiedzieć. Jesteśmy tu, żeby być duchowymi w dobrym znaczeniu tego słowa, żeby prowadzić życie w duchu. Amen? I Paweł powiedział Koryntianom, szukacie duchowości. Koryntianie szukali duchowości na własny sposób. Szukali darów duchowych, chcieli być duchowymi, ale byli skupieni całkowicie na sobie, skoncentrowani na sobie. Paweł powiedział, jeżeli szukacie tego, Pokażę wam drogę jeszcze doskonalszą, drogę miłości, drogę prorokowania. To droga budowania Kościoła. Chcecie być duchowymi? Szukajcie możliwości budowania ciała Chrystusa. Szukajcie budowania Kościoła. To jest prawdziwa duchowość. Dla Boga liczy się nie nasza duchowość, tylko budowla. Boża budowla jest naszą normą i wskaźnikiem. Pozwólmy, żeby budowla stała się wskaźnikiem naszej duchowości. Poddajmy naszą duchowość sprawdzianowi. Niektóre, duchowość niektórych nie jest w stanie przejść przez ten test, przez ten sprawdzian. Twoje życie duchowe sprawia, że stajesz się coraz bardziej niezależny, odizolowany, coraz bardziej indywidualistyczny. Dlatego śpiewaliśmy ten hymn wcześniej. Tego rodzaju duchowość niszczy ciało. Potrzebujemy prawdziwej duchowości, która buduje ciało Chrystusa. B. To już ostatni punkt. W świetle Księgi Ezechiela wymagania zamieszkującego Chrystusa odpowiadają domowi. Każdego trzeba zmierzyć i sprawdzić zgodnie z miarą Bożego domu. Mamy tutaj po wizji powiększonego przybytku, powiększonej świątyni, gdy Ezechiel ujrzał tę wizję, Pan powiedział: Synu Człowieczy, opisz świątynię ludowi, aby czuli swoje niedoskonałości, widzieli swoje niedoskonałości i mierzyli się, byli zmierzeni zgodnie ze wzorem domu, żeby uniżyli się. Żeby zobaczyli projekt domu, jego wyjścia, jego cały projekt, cały jego kształt, jego prawa, i zapisz to przed nimi. Żeby trzymali się całego kształtu, całego wzoru. W taki sam sposób Pan, Bóg, mówił do dzieci Izraela odnośnie prawa. Powiedział Mojżeszowi, żeby dał prawo, dał przepisy i powiedział im, uniżył ich w taki sposób, obnażył ich i nauczał ich zachowywać to prawo. Ale to już teraz nie jest prawo, to dom. Pokaż im dom, pokaż im jego przepisy, jego prawo związane z domem. Pokaż projekt tego domu i nakaż im go zachowywać. I brat Lee powiedział, wypowiedział to istotne słowo. To była dyspensacja domu, bo dom stał się centrum i stał się miarą. Tym wzorcem, tą miarą. Oto prawdziwa wizja. Oto prawdziwa wizja, którą musimy mieć, bracia. Bóg mierzy swój lud za pomocą świątyni. Musimy rozważyć naszą własną sytuację, czy pasujemy do wymiarów świątyni. Bożym zamysłem jest sprawdzić, czy Boży lud postępuje, czy dzieci Izraela postępują zgodnie z Bożym domem, zgodnie z tym wzorcem domu. Widzicie, bracia, dzisiaj powinniśmy w taki sam sposób zostać sprawdzeni. Mamy ten werset w pierwszym liście do Tymoteusza, żebyście wiedzieli, jak postępować w domu Bożym. Chryst, Kościołem Boga Żywego. W jaki sposób wszystkie zapisy w Nowym Testamencie były tymi przepisami, były tymi miarami. Te poselstwa z wczoraj, poranne spotkanie, drugie spotkanie, ostatnie spotkanie wczorajsze. Wszystko to, o czym mówiliśmy na temat zapierania się swojej duszy, uwolnienia Chrystusa z więzienia, na temat zachowywania jedności ducha, na temat ćwiczenia się w tych cnotach, zachowywania jedności. Bracia, to są nowotestamentowe wzorce, przepisy i miary, zgodnie z którymi powinniśmy postępować. Bez tego nie nadajemy się do Bożej budowli. Nasza duchowość nie będzie właściwego rodzaju. Paweł powiedział w liście do Filipian i w liście do Galacjan: dzięki tej postępujmy zgodnie z tą miarą. Jest pewna miara w Nowym Testamencie. Nie myślmy, że w Nowym Testamencie nie ma już zasad, nie ma już miar. To nieprawda, jest ich więcej, ale to są duchowe miary. To są duchowe zasady. Jest to prawo ducha, według którego musimy wszyscy postępować w szczegółach. I gdy troszczymy się o te szczegóły, będziemy jedno w budowli, będziemy nadawać się do budowli. To przez to, że w wielu miejscach nie postępujemy zgodnie z tymi normami, zgodnie z tymi miarami. W wielu miejscach budowanie kościoła jest ograniczone, przeżywa trudności. Dlaczego? Ponieważ miary nie zostają zachowane. Projekt nie zostaje zachowany. Dlatego mamy te szkolenie, bracia. Wydaje się, że nie mówimy o wielu praktycznych rzeczach, ale bracia, to jest tak istotne dla naszego życia Kościoła. Swoje codzienne życie, zachowanie i służbę powinniśmy zbadać nie tylko w świetle moralnych przepisów i duchowych zasad, lecz także zgodnie z Bożym domem, Kościołem, który jest ciałem Chrystusa. To jest najwyższe prawo. Nie moralne przepisy, ale duchowe przepisy. Przepisy związane z budowlą, prawo budowli. Jeżeli nie budujemy zgodnie z przepisami budowlanymi, nadanymi przez miasto, to przyjdzie komisja i po prostu nie pozwoli wam dalej kontynuować budowli. To będzie się nadawać do zburzenia. Paweł mówi, pewnego dnia ogień sprawdzi, czy coś zostało zbudowane z drewna, z siana, słomy. Nasza duchowość musi zostać sprawdzona w taki sposób. Przede wszystkim powinno nam zależeć nie na poprawie zachowania lub stawaniu się duchowym, tylko na tym, żeby pasować do domu. Nasza uniżoność, cierpliwość, znoszenie jedni drugich, kochanie jedni drugich, cierpliwość musi służyć zachowywaniu jedności, musi służyć budowaniu. Jeśli to, czym jesteśmy i co robimy, nie pasuje do Bożej budowli, w Bożych oczach jest nic nie warte. 4. Ponieważ Pan dba wiele o Kościół, dom Boży i ciało Chrystusa, my również powinniśmy dbać o Niego i kształtować siebie zgodnie z Nim. Jeżeli nam na tym nie zależy, jeżeli będziemy nie dbali odnośnie ciała, nie będzie nam zależało. Musimy być ostrożni, ponieważ Bogu zależy na Kościele. Kościół, bracia, to miejsce Jego tronu. Kościół to Jego mieszkanie. Kościół to miejsce Jego odpoczynku i zaspokojenia. To jedyna rzecz, która przechodzi przez test. Jeśli to zobaczymy, nie będziemy dbali zaledwie o nauki w Biblii i życie wewnętrzne. Będziemy za to dbali całkowicie o budowanie Kościoła, który jest ciałem Chrystusa. Amen. Myślę, że uwolniłem brzemię, które miałem w sobie. Niech Pan będzie miłosierny i okaże nam łaskę. Pomódlmy się przez chwilę.